Drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Dzień dobry Państwu. Korzystając z uroków budzącej się do życia wiosny, zapraszam dzisiaj na spotkanie z ciekawymi obiektami przyrodniczymi w nadleśnictwie Sieraków w Puszczy Noteckiej. A więc ruszamy. Z leśniczym Romanem Tomczakiem. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Podchodzę do sosny. No takiej jeszcze nie widziałem. Wysokie, ogromne drzewo, ale wyróżnia się niesamowitym układem kory na tym pniu.
Tak, jak widzimy specjalnie, tutaj to drzewo ma podwiniętą korę, takie kołnierzyki lub dachówki, bo nazywamy ją sosna dachówkowata, sosna kołnierzykowata. To jest taka ciekawa sosna, rzadko spotykana, aczkolwiek gdzieś tam pojedyncze egzemplarze w puszczy można znaleźć.
A dlaczego w ogóle taka forma się wykształciła? Da się to wytłumaczyć?
No właśnie, no trudno wytłumaczyć, nawet jeżeli się gdzieś tam literaturę fachową przegląda, no to nie ma jakiegoś konkretnego wyjaśnienia, dlaczego ta sosna tak się zrobiła.
Tak sobie myślę, no tylko tak szybko myślę, że no nie wiem, w przypadku wody spływającej po pniu, no to ona po prostu nie ma szansy dolecieć do samego dołu po pniu, no bo natrafia na te przeszkody w postaci powyginanych w pałąki, że tak powiem, tych wiór korowych. No i one na pewno tę wodę odrzucają od pnia, tak by z tego wynikało.
No można i tak powiedzieć, ale ta woda spływa po tych daszkach właśnie tutaj i tak gdzieś tam pod tym drzewem się znajduje i do tych korzeni trafia.
Do korzeni tak, ale nie po pniu. A proszę powiedzieć, to jest jakaś samosiejka?
To znaczy ten fragment lasu, w którym się znajdujemy, to są pojedyncze drzewa, które zostały po gradacji sówki, choinówki w 1922 roku. Jak puszcza była cała wycięta, zostały tylko pojedyncze drzewa lub kępy drzew gdzieś przy jeziorach, tak jak tutaj jesteśmy. I to jest właśnie pozostałość. To drzewostan stary, który ma około 140 na pewno lat.
Czyli to jest jedna z sosen, która przetrwała.
Która przetrwała.
A tak sprzed 100 lat.
Tak.
Poza tą korą, ta sosna różni się czymś od innych sosen?
Czytałem w internecie, że jak zrobi się kołyskę dla dziecka z tego drewna, to dziecko lepiej śpi. Ale to jest niesprawdzone, ale drewno ponoć jest specjalne. O tak.
Możemy powiedzieć, że mniej więcej te poszczególne pierścienie wygiętej kory przypadają tak co chyba pół metra, nie?
Tak, pół metra 60 cm i tak od dołu prawie do korony sięgają. Ładnie to wygląda.
Ta odstająca kora, proszę Państwa, sprężnuje. Można by na niej zagrać.
Niesłychanie dziwny twór przyrody. Dosłownie jakbyśmy tak postawili sobie kołnierzyk na koszuli, to mniej więcej tak to wygląda.
Rafał Śniegocki, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.
Te pierścienie wyglądają jakby ktoś powbijał tą korę niż jak twór naturalny. Nie sposób ominąć, nie sposób przeoczyć wyjątkowy ekotyp tej sosny naszej pospolitej, Pinus sylvestris.
Tak, na tle tutaj drzew rosnących obok naprawdę wyróżnia się.
Tak, patrząc od dołu, tak jak my teraz stoimy tutaj u pnia, można by odnieść wrażenie, że to takie szczeble drabiny, po których można by się wspiąć.
Przypis. Nadleśnictwo Dojlidy spod Białegostoku podaje, że według naukowców, których nazwisk nie wymienia, dachówkowate odstawanie łusek kory u sosny może mieć związek z różnym nasłonecznieniem poszczególnych płatów kory na pniu, albo że jest to spowodowane wzmożonym przyrostem na grubość drzewa, co powoduje tworzenie się walcowatych guzów dookoła pnia i odginanie się w tych miejscach kory na zewnątrz. Dodam, iż podróż po internecie pokazuje, że takie sosny spotkać można w różnych miejscach Polski, a dendrolodzy odnotowywali je już w okresie międzywojennym 100 lat temu w Puszczach Białowieskiej czy Sandomierskiej. Wracamy do lasu w okolice Sierakowa. Po sośnie z kołnierzami dotarliśmy do kolejnego pięknego drzewa, które w ogóle rośnie w przepięknym miejscu. Panie leśniczy, co to za drzewo? No widzę, że świerk, ale ogromny, piękny.
Tak, jest to świerk, który od niedawna, od ubiegłego roku jest pomnikiem przyrody. Jego wysokość jest około 40 metrów. Obwód tego drzewa na wysokości 1,30 m wynosi 340 cm. Drzewo ma około 170 lat, ten świerk. i ustanowiliśmy go pomnikiem przyrodnim, bo jest takim właściwie tutaj, jak widać w koło, najgrubszym i najwyższym drzewem. Znajduje się w fajnym miejscu, bo na początku tak zwanej Bobrowni. Bo w miejscu tym, w którym się znajdujemy, w latach 1928-1934 znajdowała się pierwsza w Polsce hodowla bobrów kanadyjskich.
Kanadyjskich.
Kanadyjskich, ale utworzona została przez Władysława Jantę Połczyńskiego, herbu Bończa, i ten świerk właśnie na uhonorowanie tego właśnie Janty Połczyńskiego ma na imię Władysław. Nazwaliśmy go Władysław.
A proszę pana, w jednym zdaniu, czym się różni bóbr europejski od bobra kanadyjskiego?
Ma inną liczbę chromosomów. Różnica chromosomów między nimi jest 8.
A który ma ich więcej?
Bóbr europejski ma więcej chromosomów. To są dwa gatunki i ze sobą się nie mogą krzyżować.
Ale przyzna pan, żebym panu zaimponował, gdybym zobaczył dwa bobry obok siebie i powiedział: o, ten po prawej to jest europejski, bo widzę, że ma 8 chromosomków więcej.
Uważałbym pana za eksperta od bobrów.
Tak sobie żartujemy, panie Romanie, ale są one nie do rozróżnienia?
Gołym okiem może nie. Jeżeli się człowiek przyjrzy albo będzie miał dwa obok siebie, to bóbr kanadyjski ma troszeczkę szerszą klatkę piersiową.
Aha.
Ale właściwie u nas są bobry europejskie w tej chwili, tak? A w tych latach, kiedy zakładano tą hodowlę, nie można było zdobyć tutaj bobrów europejskich do hodowli i bobry przywieziono z Kanady. Bo w tym czasie w całej Polsce bobr było 100 osobników.
Europejskich na miejscu.
Europejskich. W Polsce było. I to one były na Kresach Wschodnich wtedy. Tylko. One wyginęły, one były zabijane przez kłusowników, rybaków i po prostu tyle ich zostało. I Piłsudski, tworząc nowe prawo łowieckie, chciał te bobry ratować. I stwierdzili, ministerstwo stwierdziło i później dyrektor Lasów Państwowych w Poznaniu, że tutaj właśnie utworzą hodowlę.
Ciekawostka. Historię Bobrowni mój rozmówca Roman Tomczak szczegółowo opisał kilka lat temu i trafiła ona do internetu. Z artykułu dowiadujemy się, że Bobrownie stanowiło 9 hektarów ogrodzonego terenu w lesie. I był to obszar pilnowany i strzeżony niczym koszary. Mimo tego w 1932 roku jeden bóbr uciekł. Po prostu zniknął.
Niedobrze, panie Bobrze.
Dobrze.
Sprawa wyjaśniła się dzięki artykułowi w gazecie, bo trzeba dodać, że ówczesna prasa dużo i chętnie pisała o Bobrowni. Po publikacji okazało się, że uciekinier dostał się do Warty, by w jej korycie dopłynąć do rzeki Wełny i w końcu zginąć od strzału niejakiego Pawła Krugera ze wsi Ruda pod Rogoźnem.
Niedobrze, panie Bobrze. Niedobrze.
Sprawca tłumaczył, że strzelał do wydry, lecz śledztwo wykazało, że bobra zabił świadomie. Wartość zwierzaka oszacowano na 800 zł. Kłusownik dostał wysoką karę, a martwy okaz trafił do oddziału przyrodniczego Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu.
Niedobrze, panie Bobrze.
Tu zaznaczmy, że rozporządzeniem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego za zabicie bobra lub choćby próbę jego złapania obowiązywała kara grzywny w wysokości 2,5 tysięcy złotych, poza tym 6 miesięcy więzienia i opłata równa trzykrotnej wartości zwierzęcia, czyli tutaj 3 razy 800 zł. Portal Historia.org podaje, że w drugiej RP lat 30. przeciętne zarobki wynosiły 250 zł, czyli grzywna i opłata od wartości tego bobra łącznie mogły kosztować pana Krugera z Rudy nawet 20-krotność zarobku. Mówię teoretycznie, bo jednak szczegółów kary, jak też zarobków zabójcy bobra nie znamy. Chodzi jednak o to, by mieli państwo wyobrażenie, co to mogła być za kara. Wracamy pod pomnikowy świerk upamiętniający założyciela Bobrowni.
Miejscowi tutaj ten świerk nazywali słoń ze względu na to, że ma taką tutaj odnogę.
Właśnie o to chciałem zapytać, bo tu odrasta na wysokości tego dobrego metra drugi konar, no i efekt jest niesamowity.
Taki jest efekt trąby słonia.
Natomiast on rośnie na skarpie i u dołu mamy źródło.
Tak, mamy tutaj źródła z idealnie czystą wodą, krystaliczną. Dobrą do picia, o temperaturze 8-9 stopni.
Nawet latem?
Nawet latem. Znam takie panie, które tutaj przyjeżdżają i nabierają sobie tą wodę i potrafią 50 litrów zabić do Warszawy.
Piję. Jako zdrowotną?
Bardzo dobra kawa jest na tej wodzie. Ale również tak, można spróbować, jakbyśmy tutaj na dół zeszli, można spróbować tą wodę. Idealna.
Dobra, idziemy w dół, jesteśmy już u stóp i tutaj
Proszę spróbować.
Jeszcze jeden łyczek. Przepraszam za odgłos siorbania, ale najlepiej on odda nam tutaj. Pyszna woda. I właśnie przyłapałem się na myśli, że nie pamiętam, kiedy ostatni raz piłem wodę prosto ze strumienia.
O, to fajnie. Cieszę się, że smakowała.
I pan mówi, że przyjeżdżają warszawiacy po tę wodę jako wodę na kawkę.
Znam takie panie właśnie, co przyjeżdżają do Siarakowa, to są sympatyczki Puszczy Noteckiej, nabierają sobie tutaj tę wodę.
I tym krystalicznie czystym akcentem dziękuję państwu za uwagę i zapraszam do obcowania z naturą. Może nie na tyle, aby pić wodę z przysłowiowej kałuży, ale takiej, żeby chociaż podziwiać to, co te lasy nam oferują. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie za drzwiami lasu za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
Drzwi do lasu.